Harlan Coben. Niewinny. Z angielskiego przełożył Zbigniew Królicki. Czyta Jacek Rozenek.
Wcale nie zamierzałeś go zabić. Nazywasz się Matt Hunter. Masz 20 lat. Wychowałeś się w zamieszkanej przez wyższą klasę średnią podmiejskiej dzielnicy na północy New Jersey, niedaleko Manhattanu. Mieszkasz w biedniejszej części miasta, ale to bardzo bogate miasto. Twoi rodzice ciężko pracują i bezgranicznie cię kochają. Masz starszego brata, którego podziwiasz, i młodszą siostrę, którą tolerujesz. Jak każdy dzieciak w sąsiedztwie, dorastasz niepokojąc się o swoją przyszłość i college, do którego się dostaniesz. Solidnie pracujesz i otrzymujesz naprawdę dobre stopnie. Twoja średnia to piątka z minusem. Nie mieścisz się w pierwszej dziesiątce, ale niewiele ci brakuje. Nie stronisz od prac społecznych? Przez jedną kadencję byłeś nawet skarbnikiem szkolnym. Nieźle grasz w futbol i w kosza. Wystarczająco dobrze, by występować w drużynie szkolnej, ale nie dość dobrze, żeby przyznali ci stypendium. Jesteś sprytny i czarujący. W rankingach popularności zajmujesz miejsce w czołówce. Twoje doskonałe wyniki testów kwalifikacyjnych zadziwiają szkolnego psychologa. Ubiegasz się o przyjęcie do najlepszych uczelni, ale te są poza twoim zasięgiem. Harvard i Yale odrzucają twoje podanie od razu. Penn i Columbia umieszczają cię na listach oczekujących. W końcu idziesz do Bowdoin, niewielkiego, elitarnego koledżu w Brunswick. Podoba ci się tam. Klasy są niewielkie, znajdujesz przyjaciół, nie wiążesz się na stałe z żadną dziewczyną, ale pewnie dlatego, że nie chcesz. Już na pierwszym roku występujesz jako obrońca w uczelnianej drużynie futbolowej. Świetnie grasz w kosza i teraz, kiedy środkowy rozgrywający skończył studia, masz poważną szansę na stałe miejsce w drużynie. I właśnie wtedy, gdy wracasz do miasteczka uniwersyteckiego, w przerwie między pierwszym a drugim semestrem, zabijasz kogoś. Spędziłeś cudowne wakacje ze swoją rodziną, ale musisz trenować. Żegnasz się z matką i ojcem, po czym wracasz do miasteczka ze swoim najlepszym przyjacielem i współlokatorem, Duffem. Duff jest z Winchester w stanie Nowy Jork. To krępy osiłek o klocowatych nogach. W futbol gra na prawym skrzydle, a na meczach koszykówki przeważnie siedzi na ławce rezerwowych. Jest największym opojem na uczelni. Duff nigdy nie przepuści okazji do wypitki. Ty prowadzisz. Duff chce po drodze wpaść do Amas w Amherst. Jego kolega z liceum jest tam członkiem bractwa studenckiego. Organizują wielką bibę. Nie jesteś entuzjastycznie nastawiony, ale zawsze tak reagujesz. Wolisz kameralne imprezy, na których wszystkich znasz. Na Bowdoin uczy się około 1600 studentów. Na Amas prawie 40 tysięcy. Jest początek stycznia i piekielnie zimno. Na ziemi leży śnieg. W drodze do siedziby bractwa widzisz w powietrzu parę swojego oddechu. Razem z Duffem rzucacie płaszcze na stertę innych. Będziesz o tym rozmyślał przez kilka lat, o tym niedbałym rzuceniu płaszczy. Gdybyś został w płaszczu, gdybyś zostawił go w samochodzie albo położył gdzie indziej. Jednak nie. Impreza jest niezła, owszem trochę zwariowana, ale masz wrażenie, że to wymuszone szaleństwo. Przyjaciel Duffa chce, żebyście obaj przenocowali w jego pokoju. Zgadzasz się. Sporo wypiłeś, w końcu to studencka zabawa, chociaż na pewno nie tyle, co Duff. Zabawa się kończy. W pewnej chwili obaj idziecie po płaszcze. Duff trzyma piwo, bierze płaszcz i zarzuca sobie na ramię. Kiedy to robi, wylewa trochę piwa. Niedużo, tylko trochę. Jednak to wystarcza. Piwo ląduje na czerwonej kurtce bez rękawów. To jeden ze szczegółów, które zapamiętasz. Na zewnątrz temperatura spadła poniżej zera, a jednak ktoś przyszedł tu w kurtce bez rękawów. Nie zapomnisz także tego, że bezrękawnik jest nieprzemakalny. Ta odrobina piwa nie mogła go zabrudzić. Nie pozostawiłaby plamy, z łatwością dałoby się ją wytrzeć. Ej! Krzyczy ktoś. To właściciel czerwonego bezrękawnika, postawny, ale nieprzerośnięty. Duff wzrusza ramionami. Nie przeprasza, facet pan czerwony bezrękawnik uderza go w twarz. To błąd. Ty wiesz, że Duff uwielbia się bić i łatwo wpada w złość. W każdej szkole jest taki Duff, facet, który nigdy nie przegrywa. Oczywiście o to właśnie chodzi. W każdej szkole jest taki Duff i czasem jeden Duff trafia na drugiego Duffa. Próbujesz to przerwać, obrócić w żart, ale masz przed sobą dwóch pijanych, czerwonych na twarzy facetów, którzy zaciskają pięści. Jeden z nich rzuca wyzwanie. Nie pamiętasz, który. Wszyscy wychodzicie na mroźne powietrze i uświadamiasz sobie, że wpadłeś w tarapaty. Postawny facet od bezrękawnika ma przyjaciół. Jest ich 8 lub 9. Ty i Duff jesteście sami. Rozglądasz się za szkolnym przyjacielem Duffa, Markiem czy też Mike'iem, ale nigdzie go nie widać. Bójka szybko się zaczyna. Duff opuszcza głowę i atakuje czerwonego bezrękawnika. Ten robi unik i łapie go za szyję. Wali Duffa w nos. Wciąż jedną ręką ściska jego szyję, a drugą uderza ponownie. I jeszcze raz, i jeszcze. Duff słania się. Zadaje chaotyczne, niecelne ciosy. Po 7 czy 8 uderzeniu przestaje je zadawać. Przyjaciele czerwonego bezrękawnika zaczynają wiwatować. Ręce Duffa bezwładnie zwisają wzdłuż boków. Chcesz to powstrzymać, ale nie wiesz jak. Czerwony bezrękawnik metodycznie zabiera się do roboty. Wykonując zamaszyste uderzenia, kumple go dopingują. Wydają głośne ochy i achy przy każdym ciosie. Jesteś przerażony. Twój przyjaciel zbiera cięgi, ale ty bardziej obawiasz się o siebie. To cię zawstydza. Chcesz coś zrobić, ale boisz się, naprawdę się boisz. Nie możesz się poruszyć, nogi masz jak z waty. Przechodzi cię dreszcz i nienawidzisz się za to. Czerwony bezrękawnik kolejny raz wali Duffa w twarz. Puszcza go. Duff pada na ziemię bezwładnie jak worek z ciuchami do prania. Czerwony bezrękawnik kopie go w bok. Jesteś najgorszym z przyjaciół. Zbyt przestraszonym, żeby pomóc. Nigdy nie zapomnisz tego uczucia. Tchórzostwo. To gorsze od bicia, myślisz. Twoje milczenie to okropne uczucie zhańbienia. Następny kopniak. Duff z jękiem przetacza się na plecy. Twarz ma zalaną szkarłatnymi strumykami krwi. Później dowiesz się, że odniósł tylko powierzchowne obrażenia. Podbite oczy i liczne siniaki, tylko tyle. Teraz jednak wygląda paskudnie. Ty wiesz, że on nigdy by tak nie stał, gdyby to ciebie tak okładano. Nie możesz już tego znieść. Wyskakujesz z tłumu. Wszystkie głowy odwracają się w twoją stronę. Przez moment nikt się nie rusza, nikt się nie odzywa. Czerwony bezrękawnik ciężko dyszy. Widzisz parę jego oddechu unoszącą się w mroźnym powietrzu. Drżysz. Próbujesz przemówić mu do rozumu. Hej, mówisz, on ma już dosyć. Koniec z tym, wygrałeś, mówisz czerwonemu bezrękawnikowi. Ktoś skacze na ciebie z tyłu. Obejmuje cię w niedźwiedzim uścisku. Zostałeś unieruchomiony. Teraz czerwony bezrękawnik rusza na ciebie. Serce tłucze ci się w piersi jak ptak w zbyt małej klatce. Uderzasz głową w tył, z trzaskiem walisz czaszką w czyjś nos. Czerwony bezrękawnik jest coraz bliżej. Odskakujesz w bok. Znów ktoś wyłania się z tłumu. Ma jasne włosy i rumianą cerę. Domyślasz się, że to kolejny kumpel czerwonego bezrękawnika. Nazywa się Steven McGrath. Usiłuje cię złapać. Rzucasz się jak ryba na haczyku. Zanim ruszają następni, wpadasz w panikę. Steven McGrath łapie cię za ramiona. Próbujesz się wyrwać. Gwałtownie obracasz się na pięcie, a potem łapiesz go za szyję. Czy rzuciłeś się na niego? Czy on cię pociągnął, czy też ty go popchnąłeś? Nie wiesz. Czy jeden z was stracił równowagę? Czy powodem był oblodzony chodnik? Będziesz wracał do tego myślami mnóstwo razy, lecz nigdy nie znajdziesz odpowiedzi. Tak czy inaczej obaj padacie. Ty wciąż trzymasz go za szyję, za gardło, nie puszczasz. Lądujecie z łoskotem. Głowa Stevena McGratha uderza o krawężnik. Słychać trzask, okropny dźwięk. Rodzaj plaśnięcia połączonego z głuchym łoskotem. Odgłos, jakiego jeszcze nigdy nie słyszałeś. Ten dźwięk oznacza kres znanego ci życia. Zawsze będziesz go pamiętał. Nigdy cię nie opuści ten okropny dźwięk. Wszystko zastyga. Patrzysz w dół. Oczy Stevena McGratha są otwarte i nieruchome, jednak ty już wiesz. Poznajesz to po nagłym zwiotczeniu jego ciała i po tym okropnym trzasku. Tłum się rozpierzcha, ty zostajesz. Nie ruszasz się bardzo długo. Potem wszystko dzieje się szybko. Przybywa ochrona kampusu, potem policja. Mówisz im, co się stało, twoi rodzice wynajmują dobrą prawniczkę z Nowego Jorku. Ona radzi ci zeznać, że działałeś w samoobronie. Tak robisz. I wciąż słyszysz ten okropny trzask. Oskarżyciel marszczy brwi. Wysoki sądzie, mówi oskarżony, poślizgnął się, ściskając oburącz gardło Stevena McGratha. Czy on naprawdę oczekuje, że w to uwierzymy? Proces ma niepomyślny przebieg. Ciebie nic to nie obchodzi. Kiedyś przejmowałeś się stopniami i grą. Żałosne. Przyjaciele, dziewczyny, popularność, zabawy, postępy w nauce, wszystko. Jakże ulotne. Zastąpił je ten okropny trzask czaszki uderzającej o krawężnik. Podczas procesu słyszysz płacz rodziców. Ale nawiedzać cię będą twarze Soni i Clarka McGrathów, rodziców ofiary. Sonia McGrath przez cały czas przeszywa cię wzrokiem, usiłuje zmusić, żebyś spojrzał w jej oczy. Nie możesz. Próbujesz słuchać werdyktu, ale przeszkadzają ci te inne odgłosy. One nigdy nie ucichną, nigdy nie ustaną, nawet kiedy sędzia mierzy cię surowym wzrokiem i wydaje skazujący wyrok. Prasa pilnie obserwuje proces. Nie zostajesz wysłany do łagodnego, wiejskiego więzienia dla białych chłopców. Nie teraz, kilka miesięcy przed wyborami. Twoja matka mdleje. Ojciec stara się być silny. Siostra wybiega z sali sądowej i brat Bernie stoi jak skamieniały. Zakładają ci kajdanki i zostajesz wyprowadzony. Nie jesteś przygotowany na to, co cię czeka. Oglądałeś telewizję i słyszałeś tyle opowieści o gwałtach w więzieniach. To cię nie spotyka. Nie napastują cię seksualnie. Ale nim minie tydzień, zostajesz pobity. Popełniasz błąd, identyfikując napastnika. Zostajesz pobity jeszcze dwukrotnie i spędzasz 2 tygodnie na izbie chorych. Jeszcze po latach czasem znajdujesz krew w moczu. Pamiątkę po ciosie w nerki. Żyjesz w nieustannym strachu. Kiedy wracasz na łono więziennej społeczności, przekonujesz się, że możesz przetrwać tylko wtedy, gdy przyłączysz się do upiornego odłamu Aryan Nation. Jej członkowie nie mają żadnych wielkich idei ani cudownych recept na przyszłość Ameryki. Po prostu kochają nienawidzić. 6 miesięcy po procesie twój ojciec umiera na atak serca. Wiesz, że to twoja wina. Chcesz płakać, ale nie możesz. Spędzasz w więzieniu 4 lata. 4 lata. Tyle samo, ile większość studentów spędza w koledżu. Zbliżają się twoje 25. urodziny. Ludzie mówią, że się zmieniłeś, ale ty nie jesteś tego pewny. Kiedy wychodzisz, ostrożnie stawiasz kroki. Jakby grunt mógł usunąć ci się spod nóg, jakby ziemia w każdej chwili mogła się pod tobą rozstąpić. To wrażenie nigdy cię nie opuści. Twój brat Bernie czeka na ciebie przy bramie. Właśnie się ożenił. Jego żona Marsha nosi ich pierwsze dziecko. Bernie bierze cię w ramiona. Niemal czujesz, jak ostatnie 4 lata odpływają w dal. Brat rzuca jakiś żart. Śmiejesz się, naprawdę się śmiejesz. Po raz pierwszy od tak dawna. Pomyliłeś się. Twoje życie nie zakończyło się tamtej mroźnej nocy w Amherst. Brat pomoże ci wrócić do normalnego życia. Z czasem spotkasz nawet piękną kobietę. Ma na imię Olivia. Uczyni cię bezgranicznie szczęśliwym. Ożenisz się z nią. Pewnego dnia, 9 lat po wyjściu z więzienia, dowiesz się, że twoja piękna żona jest w ciąży. Postanawiasz kupić telefon komórkowy z aparatem fotograficznym, żeby być z nią w nieustannym kontakcie. Jesteś w pracy, kiedy dzwoni telefon. Nazywasz się Matt Hunter. Telefon dzwoni po raz drugi. A kiedy go odbierasz? Dzwonek do drzwi wyrwał Kimi Dale z głębokiego snu. Poruszyła się na łóżku, jęknęła i spojrzała na zegar stojący na nocnym stoliku. 11:47. Chociaż dochodziło południe, w przyczepie mieszkalnej było ciemno jak w nocy. Kimi to lubiła. Pracowała w nocy i miała lekki sen. Za dawnych czasów w Vegas, dopiero po 2 latach prób z zasłonami, żaluzjami, roletami, kotarami i przepaskami na oczy, znalazła taką kombinację, która naprawdę nie pozwalała prażącemu słońcu Nevady wyrwać jej z drzemki. Słońce Reno nie było tak bezlitosne, lecz mimo to potrafiło znaleźć i wykorzystać nawet najmniejszą szparę. Kimi usiadła na szerokim łóżku. Telewizor, produkt jakiejś anonimowej firmy, który kupiła, kiedy pobliski motel w końcu postanowił wymienić sprzęt na lepszy, wciąż grał z wyłączoną fonią. Postacie na ekranie przepływały niczym widma w jakimś odległym świecie. Teraz spała sama, ale bywało różnie. Kiedyś każdy gość, każdy przyszły kochanek przynosił do tego łóżka nadzieję. Myślała wtedy optymistycznie, może to właśnie ten. Ale po jakimś czasie doszła do wniosku, że oddaje się marzeniom. Teraz już straciła nadzieję. Powoli wstała. Przy tym ruchu zabolały ją piersi, powiększone kolejną operacją plastyczną. Kimi przeszła już 3 taki zabieg, a nie była młoda. Nie chciała tego, ale Shelley, który uważał się za eksperta w tych sprawach, bardzo nalegał. Dostawała coraz mniejsze napiwki, jej popularność malała, tak więc zgodziła się. Jednak skóra piersi była zbyt rozciągnięta po poprzednich zabiegach chirurgicznych. Kiedy Kimi leżała na plecach, przeklęte cycki opadały na bok i wyglądały jak rybie ślepia. Dzwonek zadźwięczał ponownie. Kimi spojrzała w dół na swoje hebanowe nogi. 35 lat. Nigdy nie miała dziecka, a żylaki, które jej się porobiły, wyglądały jak plątanina żerujących larw. Zbyt wiele lat pracy na nogach. Shelley chciał, żeby i z tym coś zrobiła. Wciąż była w formie, miała świetną figurę i niesamowity tyłek. Ale cóż, 35 lat to nie 18. Początki celulitis i te żylaki. Niczym jakaś cholerna mapa. Wetknęła w usta papierosa. Pudełko z zapałkami pochodziło z jej obecnego miejsca pracy, lokalu striptizowego Eager Beaver. Kiedyś była gwiazdą Vegas. Występowała pod pseudonimem Black Magic. Nie tęskniła za tamtymi czasami. Prawdę mówiąc, nie tęskniła za żadnymi czasami. Kimi Dale narzuciła szlafrok i otworzyła drzwi sypialni. Frontowy pokój nie był zabezpieczony przed słońcem. Zaatakowało ją wściekle. Zasłoniła oczy i zamrugała. Kimi nie miewała wielu gości. Nigdy nie sprowadzała gachów do domu. Doszła więc do wniosku, że to zapewne świadkowie Jehowy. W przeciwieństwie do niemal wszystkich innych obywateli wolnego świata, Kimi nie miała nic przeciwko ich sporadycznym wizytom. Zawsze zapraszała tych krzewicieli religii do swego domu i uważnie wysłuchiwała, co mieli do powiedzenia. Zazdrościła im tego, co znaleźli i żałowała, że nie potrafi przekonać się do ich wiary. Tak samo jak z mężczyznami jej życia, miała nadzieję, że tym razem będzie inaczej, że tym razem zdołają ją przekonać i uwierzy. Otworzyła drzwi, nie pytając, kto tam. — Pani jest Kimi Dale? Dziewczyna w drzwiach była młoda. 18-20 lat, coś koło tego. Nie, to nie świadek Jehowy. Nie miała na ustach tego bezmyślnego uśmiechu. Przez moment Kimi zastanawiała się, czy to jedna z dziewcząt zwerbowanych przez Shelley'ego, czy nie. Ta dziewczyna nie była brzydka. Nie, nie, nic takiego, ale też nie w jego typie. Jak na Shelley'ego, za mało seksowna. Kim jesteś? Zapytała Kimi. To nieważne. Proszę? Dziewczyna opuściła oczy i przygryzła dolną wargę. Kimi dostrzegła w tym zachowaniu coś dziwnie znajomego i poczuła mrowienie w piersiach. Pani znała moją matkę, oznajmiła dziewczyna. Kimi bawiła się papierosem. Znam wiele matek. Moją matką była Candence Potter. Kimi skrzywiła się. Było ponad 30 stopni, ale nagle mocniej otuliła się szlafrokiem. Mogę wejść? Czy przytaknęła? Sama nie wiedziała. Odsunęła się na bok i dziewczyna weszła do środka. Nie rozumiem, rzekła Kimi. Candence Potter była moją matką. Oddała mnie do adopcji w tym samym dniu, w którym się urodziłam. Kimi usiłowała zachować spokój. Zamknęła drzwi, przyczepy. Napijesz się czegoś? Nie, nie, dziękuję. Obie kobiety przyglądały się sobie. Kimi założyła ręce na piersi. Nie wiem, czego chcesz, powiedziała. 2 lata temu dowiedziałam się, że jestem adoptowana, zaczęła dziewczyna, jakby wcześniej przygotowała sobie przemowę. Kocham moją przybraną rodzinę, więc nie chcę, żeby wyciągnęła pani niewłaściwe wnioski. Mam 2 siostry i cudownych rodziców. Byli dla mnie bardzo dobrzy. Nie chodzi o nich, po prostu, kiedy człowiek dowiaduje się czegoś takiego, musi wiedzieć. Kimi kiwnęła głową, chociaż nie była pewna dlaczego. Tak więc zaczęłam szukać jakichś informacji. To nie było łatwe. Jednak są ludzie, którzy pomagają adoptowanym dzieciom odnaleźć rodziców. Kimi wyjęła papierosa z ust, trzęsła jej się ręka. Jednak wiesz, że Candy, to znaczy twoja matka, Candence, nie żyje, tak wiem. Została zamordowana, dowiedziałam się w zeszłym tygodniu. Kimi poczuła, że nogi ma jak z waty, usiadła. Wspomnienia napłynęły bolesną falą. Candence Potter, znana w klubach jako Candy Kane. Czego ode mnie chcesz? Spytała Kimi. Rozmawiałam z policjantem, który prowadził śledztwo. Nazywa się Max Darrow. Pamięta go pani? O tak, pamiętała dobrze starego Maxa. Znała go jeszcze przed tym morderstwem. Z początku detektyw Max Darrow zajmował się tą sprawą jakby od niechcenia. Kwestia priorytetów. Martwa striptizerka bez rodziny. Jeszcze jeden uschnięty kaktus na pustyni. Oto czym Candy była dla Darrowa. Kimi postanowiła zmienić jego podejście do sprawy, wymieniła przysługę za przysługę. Taki już jest ten świat. Ta, powiedziała, pamiętam go. Przeszedł na emeryturę, mówi o Maxie Darrowie. Mówi, że Wiedzą, kto ją zabił, tylko nie wiedzą, gdzie jest. Kimi poczuła, że łzy napływają jej do oczu. To było dawno temu.
Pani i moja mama byłyście przyjaciółkami?
Kimi zdołała kiwnąć głową. Wciąż pamiętała tamte czasy, oczywiście. Candy była dla niej kimś więcej niż przyjaciółką. Na tym świecie rzadko znajduje się ludzi, na których naprawdę można liczyć. Candy była jedną z takich osób. Może jedyną. Od kiedy mama umarła, gdy Kimi miała 12 lat, były nierozłączne. Kimi i ta biała laska czasem używały przynajmniej na scenie pseudonimów Peak i Sayers z tego starego filmu Pieśni Briana. A potem, tak samo jak na filmie, jej biała przyjaciółka umarła.
Była prostytutką? Zapytała dziewczyna.
Kimi potrząsnęła głową i skłamała. Nie, nigdy.
Jednak była stripteaserką.
Kimi milczała.
Ja jej nie osądzam.
No to czego chcesz?
Chcę się dowiedzieć czegoś o mojej matce.
Teraz to już nie ma żadnego znaczenia,
ale dla mnie ma.
Kimi pamiętała, kiedy usłyszała tę wiadomość. Była na scenie na przedmieściu Tahoe, wykonując powolny numer dla gości w porze lunchu, największej bandy nieudaczników w historii ludzkości. Facetów mających na butach kurz, a w sercach dziury, które jeszcze się powiększały na widok nagich kobiet. Nie widziała Candy od 3 dni, ale Kimi była w transie. Tam na tej scenie po raz pierwszy usłyszała plotki. Wiedziała, że stało się coś złego. Modliła się, żeby to nie dotyczyło Candy. Na próżno.
Twoja matka miała ciężkie życie, oznajmiła Kimi.
Dziewczyna siedziała czekając.
Candy myślała, że uda się nam jakoś wyrwać, no wiesz. Z początku uważała, że dzięki facetom z klubu poznają nas i zabiorą ze sobą. Co za bzdury. Niektóre dziewczyny tego próbują. Nigdy nie wychodzi. Facet pragnie spełnienia swoich fantazji, nie ciebie. Twoja matka nauczyła się tego bardzo szybko. Była marzycielką, ale miała wytyczony cel.
Kimi zamilkła i zapatrzyła się w dal.
I?
I wtedy ten drań zatłukł ją, jakby była robakiem. Dziewczyna wierciła się w krześle.
Detektyw Darrow powiedział, że nazywa się Clyde Rengor.
Kimi pokiwała głową.
Wspomniał również o kobiecie niejakiej Emmy LeMay. Czy ona też była jego wspólniczką?
W pewnych sprawach owszem, jednak nie znam szczegółów.
Kimi nie płakała, kiedy pierwszy raz usłyszała tę wiadomość. Nie mogła. Jednak doszła do siebie. Zaryzykowała życie, mówiąc temu cholernemu Darrowowi wszystko, co wiedziała. Człowiek w życiu na ogół się nie stawia, jednak Kimi nie zdradziłaby Candy nawet wtedy, kiedy już nie mogła jej pomóc. Ponieważ wraz ze śmiercią Candy umarła najlepsza część Kimi. Dlatego rozmawiała z Glinami, szczególnie z Maxem Darrowem. Ktokolwiek to zrobił, a tak, była tego pewna, że to sprawka Clyde'a i Emmy, mógł ją skrzywdzić lub zabić, ale nie zdoła jej powstrzymać. W końcu Clyde i Emma nie zemścili się na niej. Zamiast tego uciekli. Od tamtych wydarzeń minęło już 10 lat.
Wiedziała pani o mnie? Spytała dziewczyna.
Kimi powoli skinęła głową.
Twoja matka powiedziała mi, ale tylko raz. To było dla niej zbyt bolesne, żeby o tym mówić. Musisz zrozumieć. Candy była młoda, kiedy to się stało. Miała 15 lub 16 lat. Zabrali cię, gdy tylko przyszłaś na świat. Nawet nie wiedziała, czy urodziła chłopca, czy dziewczynkę.
Zapadła głucha cisza.
Kimi chciała, żeby dziewczyna już sobie poszła. Jak pani sądzi, co się z nim stało, z Clyde'em Rangorem?
Pewnie nie żyje, odparła Kimi, chociaż sama w to nie wierzyła. Takie karaluchy jak Clyde nie umierają, po prostu chowają się, żeby znów krzywdzić ludzi.
Chcę go odnaleźć, oznajmiła dziewczyna.
Kimi tylko spojrzała na nią.
Chcę odnaleźć mordercę mojej matki i postawić go przed sądem. Nie jestem bogata, ale mam trochę pieniędzy.
Obie milczały przez chwilę. Powietrze było ciężkie i lepkie.
Kimi zastanawiała się, jak to ująć w słowa.
Mogę ci coś powiedzieć? Zaczęła.
Oczywiście.
Twoja matka próbowała walczyć z tym wszystkim.
Z czym?
Kimi nie rezygnowała. Większość dziewcząt poddaje się, rozumiesz? Twoja matka nigdy tego nie zrobiła, nie ugięła się.
Marzyła.
Jednak nie mogła wygrać.
Nie rozumiem.
Jesteś szczęśliwa, dziecko?
Tak.
Jeszcze chodzisz do szkoły?
Zaczynam naukę w koledżu.
W koledżu? Powiedziała z rozmarzeniem Kimi i zaraz dodała.
Ty? A co w tym dziwnego?
Widzisz, twoja matka zwyciężyła.
Dziewczyna milczała.
Candy, twoja matka nie chciałaby, żebyś była w to zamieszana, rozumiesz?
Chyba tak. Zaczekaj chwilkę. Kimi otworzyła szufladę. To było tam, oczywiście. Już nie trzymała tego zdjęcia na wierzchu, ale wciąż je miała. Ona i Candy śmiejące się do całego świata. Pick i Sayers. Kimi popatrzyła na siebie i uświadomiła sobie, że ta młoda dziewczyna, którą nazywali Black Magic, to obca osoba, jakby Clyde Rengor i ją zatłukł na śmierć. Weź je, powiedziała. Dziewczyna delikatnie wzięła zdjęcie, jakby było z porcelany. Była piękna, szepnęła.
Bardzo.
Wygląda na szczęśliwą.
Nie, nie była. Jednak dziś byłaby szczęśliwa.
Dziewczyna stanowczo podniosła głowę. Nie wiem, czy zdołam trzymać się od tego z daleka.
Może więc jesteś bardziej podobna do matki, niż ci się wydaje, pomyślała Kimi.
Potem uściskały się i obiecały, że pozostaną w kontakcie. Kiedy dziewczyna poszła, Kimi ubrała się. Pojechała do kwiaciarni i poprosiła o tuzin tulipanów, ulubionych kwiatów Candy. Odbyła 4-godzinną podróż na cmentarz i uklękła przy grobie przyjaciółki. Wokół nie było nikogo. Starła kurz z niewielkiego nagrobka. Sama opłaciła kamieniarza. Candy nie będzie leżeć w anonimowym grobie. Dziś odwiedziła mnie twoja córka, rzekła głośno. Wiał łagodny wietrzyk. Kimi zamknęła oczy i nasłuchiwała. Wydawało jej się, że słyszy głos Candy, tak długo niesłyszany, proszący ją, żeby zadbała o bezpieczeństwo jej córki. I klęcząc tak w prażącym słońcu Nevady, Kimi obiecała, że to zrobi.
Wideofon. Wymamrotał Matt Hunter, kręcąc głową. Wypatrywał jakiegoś znaku, lecz ujrzał jedynie ogromną butelkę piwa. Był to znajomy widok, który Matt widywał za każdym razem, gdy wychodził ze swojego niszczającego dwurodzinnego domku obłażącego z farby. Z szyjką sterczącą na wysokości niemal 60 metrów słynna butelka dominowała nad horyzontem. Firma Pabst Blue Ribbon założyła tutaj browar, ale zamknęła go w 1985 roku. Przed laty ta butla była wspaniałą wieżą ciśnień z powłoką z miedziowanej stalowej blachy, emaliowaną etykietą i złotym kapslem. W nocy butelkę oświetlały reflektory, żeby mieszkańcy Jersey mogli podziwiać ją z odległości wielu kilometrów. Teraz miała brązowy kolor butelki z piwem, który w rzeczywistości zawdzięczała rdzy. Etykieta dawno znikła. Idąc za przykładem tej flaszki, niegdyś kwitnąca okolica nie tyle popadła w ruinę, ile powoli podupadała. Już od 20 lat nikt nie pracował w browarze. Patrząc na resztki hal, można byłoby pomyśleć, że znacznie dłużej. Matt przystanął na najwyższym stopniu, Olivia, miłość jego życia, nie. Kluczyki od samochodu pobrzękiwały w jej ręku. Chyba nie powinniśmy, powiedział. Olivia nie zwolniła kroku. Chodź, będzie zabawnie. Telefon powinien być telefonem, rzekł Matt, a kamera kamerą. O, co za głęboka myśl. Jeden gadżet spełniający obie funkcje to zboczenie. Ekspert się odezwał, zauważyła Olivia. Nie dostrzegasz zagrożenia? Nie, żadnego. Kamera i telefon jednocześnie. Matt urwał, szukając odpowiednich słów. To sam nie wiem, co o tym myśleć. To coś w rodzaju krzyżówki megagatunkowej, jak ten jeden z tych eksperymentów z filmów klasy B, który wymyka się spod kontroli i niszczy wszystko na swojej drodze. Olivia tylko obrzuciła go zdziwionym spojrzeniem. Jesteś niesamowity. Po prostu nie jestem pewny, czy powinniśmy kupować wideotelefon. To wszystko. Nacisnęła przycisk pilota i drzwi samochodu się otworzyły. Złapała klamkę. Matt zawahał się. Olivia spojrzała na niego. Co? Zapytał. Gdybyśmy oboje mieli takie telefony, powiedziała Olivia, mogłabym ci przysyłać gołe fotki, kiedy jesteś w pracy. Matt otworzył drzwiczki. Verizon czy Sprint? Olivia obdarzyła go uśmiechem, od którego serce zabiło mu mocniej. Kocham cię, wiesz? Ja też cię kocham. Oboje byli już w samochodzie. Obróciła się do niego, zobaczył jej zatroskane spojrzenie i o mało nie odwrócił głowy. Wszystko będzie dobrze, powiedziała Olivia. Wiesz o tym, prawda? Przytaknął i udało mu się uśmiechnąć. Nie zawiódł Oliwii, ale liczyły się dobre chęci. Oliwio, rzekł. Tak? Powiedz mi coś więcej o tych gołych fotkach. Dała mu kuksańca. Niepokój Matta jednak powrócił, gdy tylko weszli do salonu Sprinta i usłyszeli wykład o 2-letniej umowie. Uśmiech sprzedawcy wydawał się dziwnie sataniczny, jak u diabła na jednym z tych filmów, w których naiwny facet sprzedaje swoją duszę.
kiedy sprzedawca wyciągnął mapę Stanów Zjednoczonych i informował ich, że obszary leżące poza zasięgiem sieci są oznaczone jasno-czerwonym kolorem, Matt zaczął się wahać. Co do Oliwii, to nic nie mogło ostudzić jej zapału, lecz jego żona z natury była entuzjastką. Należała do tych rzadko spotykanych osób, które znajdują radość zarówno w rzeczach dużych, jak i małych, co z pewnością u nich dwojga było jedną z cech ilustrujących teorię o przyciąganiu się przeciwieństw. Sprzedawca wciąż gadał. Matt wyłączył się, lecz Oliwia uważnie słuchała. Zadała kilka pytań, tak dla formalności, ale sprzedawca wiedział, że rybka nie tylko połknęła haczyk, ale została wyłowiona, oprawiona, upieczona i na pół zjedzona. Państwo pozwolą, że przygotuję umowę, rzekł i wymknął się. Oliwia z promiennym uśmiechem złapała Matta za rękę. Czy to nie fajnie? Matt zrobił dziwną minę. Co? Naprawdę użyłaś określenia gołe fotki? Roześmiała się i oparła głowę na jego ramieniu. Oczywiście euforia Oliwii i nieustanny dobry humor były wywołane czymś więcej niż zmianą operatora telefonii komórkowej. Zakup wideotelefonów stanowił tylko symbol, zapowiedź tego, co nadchodziło. Dziecka. Dwa dni temu Oliwia wykonała domowy test ciążowy i na białym tle w końcu pojawił się czerwony krzyżyk, co Matt uznał za przedziwnie obciążone symboliką religijną. Oniemiał. Od roku próbowali począć dziecko, właściwie od dnia ślubu. Napięcie wywołane ciągłymi porażkami zmieniło to, co zawsze było raczej spontanicznym, jeśli nie wręcz mistycznym przeżyciem, w starannie przestrzegany rytuał mierzenia temperatury, sprawdzania kalendarza, wymuszonej abstynencji i skupionego wysiłku. Teraz to wszystko było za nimi. Jeszcze wcześnie, ostrzegł ją, nie uprzedzajmy wypadków. Jednak otaczająca Oliwię aura mówiła sama za siebie. Jej euforia była jak żywioł, burza, przypływ. Matt nie potrafił jej powstrzymać. I właśnie dlatego znaleźli się tutaj. Wideofony, naciskała Oliwia, pozwolą ich wkrótce trzyosobowej rodzinie prowadzić takie życie, jakiego pokolenia ich rodziców nawet nie umiało sobie wyobrazić. Dzięki wideotelefonom żadne z nich nie przegapi decydujących, a nawet zupełnie zwyczajnych chwil w życiu ich dziecka. Pierwszego roku, pierwszych słów, zabaw i czego tylko chcecie. A przynajmniej taki był plan. Godzinę później, kiedy wrócili do swojej połówki bliźniaka, Oliwia cmoknęła go i zaczęła wchodzić po schodach na piętro. — Hej! — zawołał Matt, chwytając swój nowy telefon i unosząc brew. — Chcesz spróbować, jak działa wideo? — Można nim nakręcić 15-sekundowy film. — 15-sekundowy? — rozważył to, wzruszając ramionami i rzekł. — A zatem wydłużymy grę wstępną. Oliwia jęknęła, co było najzupełniej zrozumiałe. Mieszkali w okolicy, którą większość ludzi uznałaby za kiepską, w dziwnie przyjemnym cieniu olbrzymiej butelki piwa z Irvington. Teraz po wyjściu z więzienia Matt uważał, że na nic lepszego nie zasługuje. Łatwo mu było tak mówić, ponieważ na nic lepszego nie było go stać. I pomimo protestów rodziny wynajął to mieszkanie. Irvington to znużone miasto, w którym mieszka wielu Afroamerykanów. Ponad 80%. Ktoś mógłby wyciągnąć oczywisty wniosek o poczuciu winy wywołanym pobytem w więzieniu. Matt wiedział, że te sprawy nigdy nie są takie proste, ale nie potrafił wyjaśnić tego w inny sposób. Twierdził jedynie, że jeszcze nie jest gotowy wrócić na bogate przedmieścia. Zmiana byłaby zbyt gwałtowna, zbyt wyczerpująca. Tak więc ta okolica, stacja benzynowa Shella, stary sklep z artykułami gospodarstwa domowego, delikatesy na rogu, menele na popękanym krawężniku, drogi dojazdowe do lotniska Newark, tawerna schowana w pobliżu starego browaru, stała się ich domem. Kiedy Oliwia przeniosła się z Virginii, przypuszczał, że będzie chciała przeprowadzić się do lepszej dzielnicy. Wiedział, że przywykła, jeśli nie do czegoś lepszego, to na pewno do czegoś innego. Wychowała się w małym miasteczku Northways w Virginii. Ledwie zaczęła chodzić, a matka porzuciła męża i ją. Trochę za stary jak na młodego ojca, bo kiedy Oliwia przyszła na świat, miał 51 lat. Joshua Murray ciężko pracował, żeby zarobić na siebie i swoją córkę. Joshua był jedynym lekarzem Norways i zajmował się dosłownie wszystkim, od wyrostka robaczkowego u 6-letniej Mary Kate Johnson po gościec starego Ritmana. Według Oliwii Joshua był miłym i łagodnym człowiekiem oraz cudownym ojcem, zauroczonym jedynaczką. Byli tylko we dwoje, ojciec i córka. Mieszkali w domu z czerwonej cegły przy głównej ulicy. Gabinet ojca mieścił się w przybudówce po prawej stronie podjazdu. Oliwia przeważnie po szkole pędziła do domu, żeby pomóc przy pacjentach. Uspokajała przestraszone dzieci lub gawędziła z Cassie, ich długoletnią rejestratorką i pielęgniarką. Cassie była również jakby nianią. Jej ojciec był zbyt zajęty. Cassie gotowała obiad i pomagała Oliwii odrabiać lekcje. Oliwia uwielbiała ojca. Jej marzeniem, i tak teraz uważała, że to brzmi beznadziejnie naiwnie, było zostać lekarką i pracować z ojcem. Kiedy jednak była na ostatnim roku koledżu, wszystko się zmieniło. Ojciec, będący jedynym jej krewnym, umarł na raka płuc. Ta wiadomość podcięła skrzydła Oliwii. Dawne marzenie, żeby pójść na medycynę i w ślady ojca, umarło razem z nim. Oliwia zerwała zaręczyny z chłopakiem, z którym chodziła w koledżu, przyszłym lekarzem o imieniu Doug, i wróciła do rodzinnego domu w Norways. Ale życie tam bez ojca było zbyt bolesne. W końcu sprzedała dom i wprowadziła się do kompleksu mieszkalnego w Charlottesville. Podjęła pracę w firmie komputerowej wymagającą częstych podróży, dzięki czemu w pewnym stopniu odnowiła dziwną i krótką znajomość z Mattem. Irvington w New Jersey niezbyt przypominało Northways czy Charlottesville w Virginii, ale Oliwia go zaskoczyła. Chciała, by pozostali tutaj, w tej kiepskiej okolicy, żeby mogli zaoszczędzić pieniądze na wymarzony i już zamówiony dom. Trzy dni po tym, jak kupili nowe telefony komórkowe, Oliwia wróciła do domu i od razu skierowała się na górę. Matt nalał sobie szklaneczkę cytrynowej wody sodowej i wziął kilka tych precelków w kształcie cygar. 5 minut później poszedł za nią. Oliwii nie było w sypialni. Zajrzał do małego gabinetu, siedziała przy komputerze, tyłem do drzwi. — Oliwio? Odwróciła się do niego i uśmiechnęła. Matt zawsze gardził tym wyświechtanym powiedzeniem o uśmiechu, rozjaśniającym pokój, ale Oliwia naprawdę potrafiła to zrobić. Przemienić swym uśmiechem cały świat. Jej uśmiech był zaraźliwy, był jak katalizator dodający barw i wyrazu jego życiu, zmieniający wszystko wokół. — O czym myślisz? — zapytała Oliwia. — O tym, że jesteś nieodparcie pociągająca. — Nawet w ciąży? — Szczególnie w ciąży. Oliwia stuknęła w klawisz i ekran zgasł. Wstała i delikatnie pocałowała Matta w policzek. — Muszę się spakować. Wyjeżdżała służbowo do Bostonu. — O której wylatujesz? — zapytał. — Myślę, że raczej tam pojadę. — A dlaczego? — Jedna z moich znajomych poroniła po podróży samolotem. Nie chcę ryzykować. Aha, a jutro rano przed podróżą zamierzam odwiedzić doktora Haddona. Chcę ponownie wykonać test i upewnić się, że wszystko w porządku. Mam iść z tobą? Pokręciła głową. Musisz iść do pracy. Pójdziesz następnym razem, kiedy będą robili sonogram. W porządku. Oliwia pocałowała go ponownie, tym razem nieco dłużej. Hej, szepnęła, szczęśliwy? Zamierzał znów zażartować, rzucić jakąś aluzję. Jednak nie zrobił tego. Spojrzał jej prosto w oczy i powiedział – bardzo. Oliwia odsunęła się, on wciąż stał w drzwiach i obserwował ten uśmiech. Lepiej się spakuje. Matt patrzył, jak odchodzi. Było mu dziwnie lekko na sercu. Naprawdę był szczęśliwy, co piekielnie go przerażało. Szczęście jest takie kruche. Dowiadujesz się tego, kiedy zabijasz chłopaka. Dowiadujesz się tego, kiedy spędzasz 4 lata w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Szczęście jest tak delikatne, tak nietrwałe, że może je zniszczyć byle podmuch lub dzwonek telefonu. Matt był w pracy, gdy poczuł wibrację telefonu. Spojrzał na numer dzwoniącego i zobaczył, że to Oliwia. Wciąż siedział przy swoim starym, podwójnym biurku, chociaż druga strona była wolna już od 3 lat. Jego brat Bernie kupił to biurko, kiedy Matt wyszedł z więzienia. Przed tym, co rodzina eufemistycznie nazywała wypadkiem, Bernie wiązał wielkie nadzieje z nimi dwoma, braćmi Hunter. Nie chciał z nich rezygnować. Matt miał zapomnieć o tych 4 latach. Ten wypadek był tylko wybojem na drodze, niczym więcej. A teraz bracia Hunter znowu siedzieli w siodle. Bernie był tak przekonujący, że Matt prawie w to uwierzył. Bracia siedzieli przy tym biurku przez 6 lat. Prowadzili w tym pokoju kancelarię prawniczą. Bernie zajmował się lukratywnymi zleceniami korporacyjnymi, a Matt, jako skazany przestępca nie mający prawa wykonywania zawodu, przejmował sprawy leżące na przeciwnym biegunie, ani lukratywne, ani korporacyjne. Wspólnicy Berniego uważali to za dziwactwo, ale żaden z braci nie odczuwał potrzeby samotności. Jako dzieci mieli wspólny pokój, w którym Bernie sypiał na górze piętrowego łóżka i był dla Matta głosem dobiegającym z góry z ciemności. Obaj tęsknili za tymi czasami, a przynajmniej tęsknił za nimi Matt. Sam zawsze czuł się nieswojo. Miło było dzielić pokój z Bernim. Przez 6 lat. Matt położył dłonie na machoniowym blacie. Powinien już pozbyć się tego biurka. Od 3 lat nikt nie siedział po stronie Berniego, lecz Matt wciąż czasem zerkał tam, spodziewając się, że go zobaczy. Wideofon znów zawibrował. W jednej chwili Bernie miał wszystko. Wspaniałą żonę, 2 wspaniałych chłopców, duży dom na przedmieściu, partnerstwo w dużej kancelarii prawniczej, zdrowie i popularność. A w następnej rodzina sypała ziemię na jego grób i usiłowała zrozumieć, co się stało. Tętniak mózgu, powiedział lekarz. Możesz chodzić z nim latami, a potem bach i umierasz. Telefon nastawiony był na wibrowanie, dopiero potem rozlegał się dzwonek. Przestał wibrować i zaczął odgrywać stary motyw z Batmana. Ten z ambitnym tekstem składającym się głównie z na-na-na-na, zakończonym okrzykiem Batman. Matt odczepił nowy aparat od paska. Zatrzymał palec tuż nad przyciskiem odbioru. To było dziwne. Olivia, chociaż pracowała w firmie komputerowej, zupełnie nie radziła sobie z elektroniką. Rzadko używała telefonu, a jeśli nawet, to przecież wiedziała, że Matt jest w biurze. Zadzwoniłaby na stacjonarny. Matt nacisnął klawisz odbioru, lecz na ekraniku pojawił się komunikat, że nadchodzi zdjęcie. To było również dziwne. Pomimo początkowego entuzjazmu, Olivia jeszcze nie nauczyła się korzystać z kamery. Odezwał się interkom. Rolanda, Matt mógłby nazwać ją sekretarką lub asystentką, ale wtedy zrobiłaby mu krzywdę. Odkaszlnęła. Matt? Tak. Marsza na drugiej linii. Wciąż patrząc na ekran, Matt podniósł słuchawkę biurowego telefonu, żeby porozmawiać ze swoją bratową, wdową po Bernim. Cześć, powiedział. Cześć, odparła Marsza. Czy Olivia wciąż jest w Bostonie? Aha. W rzeczy samej chyba właśnie przesyła mi zdjęcie przez nowy telefon komórkowy. Aha. Na moment zapadła cisza. Jednak będziecie dziś w pobliżu? W kolejnym geście sygnalizującym więź rodzinną, Matt i Olivia przymierzali się do zakupu domu niedaleko Marszy i chłopców. Dom znajdował się w Livingstone, gdzie Matt i Bernie dorastali. Matt kwestionował sens tego powrotu. Ludzie mają dobrą pamięć. Bez względu na to, ile minie lat, zawsze będą szeptać za jego plecami. Z jednej strony Matt już dawno przestał się przejmować takimi drobiazgami, z drugiej zaś martwił się o Oliwię i ich przyszłe dziecko. Przekleństwo przechodzące z ojca na syna i tym podobne rzeczy. Oliwia zdawała sobie sprawę z ryzyka. Chciała tego dziecka. Co więcej, zawsze trochę nadpobudliwa Marsza miała, Matt zastanawiał się, jak to najłagodniej ująć, humory. Rok po nagłej śmierci Berniego przeszła załamanie nerwowe. Musiała odpocząć, kolejny eufemizm, przez 2 tygodnie. A na ten czas Matt wprowadził się do jej domu i zajął chłopcami. Teraz Marsza była w dobrej formie, przynajmniej tak wszyscy twierdzili, ale Matt wciąż wolał trzymać się w pobliżu. Dziś mieli obejrzeć osobiście nowy dom. Powinienem niedługo tam być. Czemu pytasz, czy coś się stało? Mógłbyś tu wpaść? Do ciebie? Tak, no pewnie. Jeśli ci nie pasuje? Nie, nie, no skądże? Marsza była piękną kobietą o owalnej twarzy, która czasem miała okropnie smutny wyraz. Jego bratowa często nerwowo spoglądała w górę, jakby upewniając się, że czarna chmura jest na swoim miejscu. Oczywiście był to tylko odruch, tak samo nic nie mówiący o prawdziwej osobowości, jak niski wzrost czy szramy. Wszystko w porządku? Zapytał Matt. Tak, świetnie, to nic takiego, po prostu mógłbyś przez parę godzin zająć się dziećmi? Muszę być w szkole, a Kyra ma dziś wieczorem wychodne. Chcesz, żebym zabrał je na obiad? Byłoby wspaniale, tylko nie do McDonalda, dobrze? Chińszczyzna? Idealnie, powiedziała. No dobra, bombowo, idę. Dzięki. Na ekranie wideofonu zaczął pojawiać się obraz. Zobaczymy się później, powiedział Matt. Pożegnała się i rozłączyła. Matt znów skupił uwagę na wideotelefonie. Zmrużył oczy, patrząc na ekran. Ten był maleńki, miał może ponad 3 centymetry, nie więcej niż 4. Dzień był słoneczny, zasłony odsłonięte. W słonecznym blasku trudno było coś dostrzec. Matt osłonił dłonią maleńki wyświetlacz i pochylił się nad nim, rzucając cień. Poskutkowało. Na ekranie pojawił się jakiś człowiek. Nadal trudno było dostrzec szczegóły. Mężczyzna miał najwyżej 30 kilka lat, tak samo jak Matt, i bardzo ciemne, niemal granatowe włosy. Nosił czerwoną koszulę zapinaną na guziki. Jedną rękę miał uniesioną, jakby nią machał. Znajdował się w pokoju o białych ścianach z szarym niebem widocznym za oknem. Twarz wykrzywiał mu kpiący uśmiech. Jeden z tych oznaczających jestem sprytniejszy od ciebie. Matt przyglądał mu się uważnie, ich spojrzenia się spotkały i Matt mógłby przysiąc, że w oczach nieznajomego dostrzegł drwinę. Matt nie znał go. Nie wiedział, dlaczego jego żona zrobiła zdjęcie temu człowiekowi. Ekran zgasł. Matt nie ruszał się. W uszach wciąż szumiało mu jak w muszli wyłowionej z morza. Wciąż słyszał inne dźwięki. Odległy pisk faksu, ciche głosy, uliczny ruch, ale jakby przefiltrowane przez watę. Matt? To Rolanda Garfield, asystentka sekretarza. Firma prawnicza nie była zachwycona, kiedy Matt ją zatrudnił. Rolanda była nieco zbyt pospolita dla wykrochmalonych kołnierzyków z Carter Stragis. Jednak Matt się uparł. Była jedną z jego pierwszych klientek i w jej sprawie odniósł sukces, a tych miał na koncie niewiele. Odsiadując wyrok, Matt zdołał ukończyć studia prawnicze. Dyplom uzyskał niedługo po zwolnieniu. Bernie, będący motorem napędowym prosperującej firmy prawniczej Carter Stargis, sądził, że uda mu się przekonać Palestrę, żeby uczyniła wyjątek i przyjęła do swego grona jego brata, kryminalistę. Mylił się. Jednak Berniego niełatwo było zniechęcić. Namówił swoich wspólników, żeby przyjęli Matta jako radcę. Wspaniały ogólnikowy tytuł, który najczęściej oznaczał człowieka od czarnej roboty. Partnerom z Carter Stargis z początku to się nie podobało. Żadna niespodzianka. Były skazaniec w ich schludnej kancelarii prawniczej? Nie ma mowy. Jednak Bernie odwołał się do ich jedynego ludzkiego uczucia, twierdząc, że zatrudnienie Matta zrobi dobre wrażenie. Dowiedzie, że firma ma serce i wierzy, przynajmniej teoretycznie, w resocjalizację. Matt jest sprytny, będzie dobrym nabytkiem. Co więcej, mógłby przejąć większą część spraw, które firma musi prowadzić dla dobra publicznego, co pozwoliłoby partnerom drenować kieszenie bogatych, nie irytując klasy średniej. I dwa najmocniejsze argumenty. Matt będzie tani, bo jaki ma wybór? A poza tym jego braciszek Bernie, będący w firmie kurą znoszącą złote jajka, odejdzie, jeśli się nie zgodzą. Jego wspólnicy rozważyli ten scenariusz. Może naprawdę zrobią dobry uczynek i jednocześnie dobry interes? Właśnie na takiej logice opiera się większość przedsięwzięć charytatywnych. Matt nie odrywał oczu od ciemnego wyświetlacza. Puls trochę mu przyspieszył. Zastanawiał się, kim jest ten facet o kruczoczarnych włosach. Rolanda wzięła się pod boki.
Ziemia do Challengera, powiedziała. Co?
Otrząsnął się z zadumy Matt. Dobrze się czujesz?
Ja?
Doskonale. Rolanda obrzuciła go dziwnym spojrzeniem. Wideotelefon znowu zaczął wibrować. Rolanda stała podparta pod boki. Matt spojrzał na nią. Nie zareagowała na aluzję. Rzadko reagowała. Telefon znów zabuczał, a potem zaczął odgrywać melodię z Batmana. Nie zamierzasz odebrać? Zapytała Rolanda. Zerknął na telefon. Na wyświetlaczu znowu migał numer komórki jego żony.
— Hej, Batmanie! — Już odbieram — rzekł Matt.
Dotknął kciukiem zielonego przycisku i przytrzymał go chwilę, po czym nacisnął. Ekranik znów się rozjaśnił. Pojawił się film. Technologia poczyniła postępy, lecz filmy, oglądane na wyświetlaczu o słabej rozdzielczości, zwykle miały jakość dwie klasy niższą od filmów Zeprudera. Przez sekundę lub dwie Matt starał się skupić wzrok na tym, co działo się na ekranie. Wiedział, że ten film będzie krótki. 10, najwyżej 15 sekund. To był jakiś pokój. Na pewno. Kamera ukazała telewizor stojący na stoliku. Na ścianie wisiał obraz. Matt nie potrafił stwierdzić, co przedstawia to płótno, ale odniósł wrażenie, że film ukazuje pokój w hotelu. Kamera zatrzymała się na drzwiach łazienki. I wtedy pojawiła się kobieta. Miała platynowe włosy, nosiła ciemne okulary i obcisłą niebieską suknię. Matt zmarszczył brwi. Co jest do diabła? Kobieta przez moment stała nieruchomo. Matt odniósł wrażenie, że nie wiedziała, iż jest filmowana. Obiektyw poruszył się razem z nią. Obraz znikł w błysku światła. Chyba promienie słoneczne wpadały przez okno, a potem pojawił się znowu. Kiedy kobieta ruszyła w kierunku łóżka, Mattowi zaparło dech. Rozpoznał ten chód. Poznał też sposób, w jaki usiadła na łóżku. Jej ostrożny, uśmiech, sposób, w jaki uniosła brodę i założyła nogę na nogę. Zastygł. Z drugiego końca pokoju usłyszał głos Rolandy, teraz łagodniejszy. Matt? Zignorował ją. Kamera została postawiona na czymś, zapewne na biureczku. Nadal była wycelowana w łóżko. Mężczyzna ruszył w kierunku platynowej blondynki. Matt widział tylko jego plecy. Tamten miał czerwoną koszulkę i kruczo-czarne włosy. Podchodząc, zasłonił kobietę i łóżko. Oczy Matta zaczęły zasnuwać się mgłą. Zamrugał, skupiając wzrok. Ekran ciekłokrystaliczny wideotelefonu zaczął ciemnieć. Obraz zamigotał i znikł. Matt siedział skamieniały. Rolanda spoglądała na niego dziwnie, a fotografie po tamtej stronie biurka, która należała do Berniego, wciąż stały na swoim miejscu. Był pewien, no cóż, prawie pewien, bo przecież to zaledwie ponad 3-centymetrowy ekranik, że kobieta w obcym pokoju hotelowym, ta kobieta w obcisłej niebieskiej sukni, nosiła blond perukę, a naprawdę była brunetką. Na imię miała Olivia i była jego żoną. Lauren Moose, inspektor z biura prokuratora okręgu Essex, siedziała w gabinecie szefa. Zaczekaj chwilkę, powiedziała. Chcesz mi powiedzieć, że ta zakonnica miała implanty w piersiach? Ed Steinberg, prokurator okręgowy, siedział za biurkiem, masując sobie wielkie brzuszysko. Miał taką budowę ciała, że patrząc na niego nawet od tyłu nie widziało się jego tuszy. Tylko szeroki tyłek. Odchylił się na fotelu i założył ręce za głowę. Koszulę miał pożółkłą pod pachami. Owszem, na to wygląda. Jednak umarła z przyczyn naturalnych, spytała Lauren. Tak uważaliśmy. Już tak nie uważacie? Już tak nie uważam, rzekł Steinberg. W tym momencie mogłabym dorzucić cięty dowcip szefie. Jednak nie rzucisz. Steinberg westchnął i założył okulary do czytania. Siostra Mary Rose, ucząca socjologii, została znaleziona martwa w swoim klasztornym pokoju. Żadnych śladów walki, żadnych ran, 62 lata. Pozornie zwyczajna śmierć w wyniku ataku serca, udaru, czegoś takiego, nic podejrzanego. Ale, wtrąciła Lauren, ale pojawił się pewien nowy fakt. Chyba mówi się ślad. Przestań, dobijasz mnie. Lauren podniosła ręce. Nadal nie rozumiem, dlaczego mnie ściągnąłeś. Może dlatego, że jesteś najlepszym inspektorem dochodzeniowym w całym okręgu. Lauren skrzywiła się. Ta, wcale nie myślałem, że to przejdzie. Ta zakonnica... Steinberg znów zdjął okulary. Uczyła się w St. Margaret's High. Spojrzał na Lauren. No i co z tego? To, że byłaś jej uczennicą, mam rację? Powtarzam, i co z tego? To, że matka przełożona ma znajomości, zażądała ciebie. Matka Katrin? Zajrzał do papierów. Ta... Tak ma na imię. Żartujesz, prawda? Wcale nie. Poprosiła o przysługę. Zażądała, żeby przysłano ciebie. Lauren pokręciła głową. Zakładam, że ją znasz. Matkę Katrin? To tylko dlatego, że wciąż wysyłano mnie do niej na dywanik. Chwila, byłaś niegrzeczną dziewczynką? Steinberg przycisnął dłoń do piersi. Wytatuj mi na czole wstrząśnięty. Nadal nie rozumiem, dlaczego chciała właśnie mnie. Może pomyślała, że będziesz dyskretna. Ale ja nienawidziłam tego miejsca. Dlaczego? Nie chodziłeś do katolickiej szkoły, prawda? Podniósł stojącą na biurku tabliczkę z nazwiskiem i postukał w nią palcem. Steinberg, przeczytał powoli. Zauważ, Stein i Berg. Często spotyka się takie nazwiska wśród katolików? Lauren skinęła głową. No właśnie, więc równie dobrze mogłabym wyjaśniać głuchemu, czym jest muzyka. Któremu prokuratorowi mam podlegać?
Mnie.
To ją zaskoczyło. Bezpośrednio?
Bezpośrednio i wyłącznie, nikomu innemu, jasne?
Kiwnęła głową. Jasne.
Jesteś gotowa?
Na co?
Na matkę Katrin.
A co z nią? Steinberg wstał i wymaszerował zza biurka.
Jest w sąsiednim pokoju. Chcę porozmawiać z tobą, w cztery oczy.
Kiedy Lauren Moose była uczennicą szkoły dla dziewcząt St. Margaret's, matka Katrin miała 4 metry wzrostu i ze 100 lat. Z upływem czasu skurczyła się i odmłodniała, ale niewiele. Kiedy Lauren chodziła do St. Margaret's, matka Katrin nosiła habit. Teraz też miała na sobie bezsprzecznie skromny strój, chociaż znacznie mniej rzucający się w oczy.
Reakcja zakonnic na styl obowiązujący w republikach bananowych, domyśliła się Loren.
Zostawię was same, powiedział Steinberg.
Matka Katrin stała z rękami złożonymi jak do modlitwy. Drzwi zamknęły się. Żadna z kobiet się nie odezwała. Loren dobrze to znała. Nie zamierzała odezwać się pierwsza. W pierwszej klasie szkoły średniej w Livingstone Loren została uznana za trudną uczennicę i posłana do St. Margaret's. Była drobna i miała zaledwie 1,50 m wzrostu, a i później niewiele urosła. Inni inspektorzy, banda dowcipnych samców, nazywali ją pentakiem. Inspektorzy. Tylko im pozwól, a zaraz wezmą cię na języki. Z Loren nie zawsze były kłopoty. W szkole podstawowej była żywą jak iskra dziewczyną, która grała w nogę jak chłopak i prędzej by umarła, niż włożyła coś różowego. Jej ojciec imał się różnych zajęć, przeważnie związanych ze spedycją. Był miłym, spokojnym mężczyzną, który popełnił błąd, zakochując się w zbyt pięknej kobiecie. Rodzina Moose mieszkała w Livingstone w stanie New Jersey w dzielnicy Coventry na przedmieściu, gdzie mieli domy ludzie znacznie od nich zamożniejsi. Matka Loren, olśniewająca i wymagająca pani Moose, uparła się, ponieważ do licha zasługiwała na to. Nikt, absolutnie nikt, nie będzie patrzył z góry na Carmen Moose. Grała ojcem Loren, wymagając, by pracował ciężej, brał więcej kredytów i jakoś sobie z tym radził. Aż pewnego dnia, dokładnie 2 dni po tym, jak Loren skończyła 14 lat, jej tata strzelił sobie w głowę w przydomowym, wolno stojącym garażu na 2 samochody. Z biegiem lat doszła do wniosku, że ojciec był niezrównoważony. Teraz to rozumiała. Powodem były zaburzenia procesów chemicznych w jego mózgu. Taki człowiek zabija się i nie należy obwiniać o to innych. Jednak Loren to zrobiła. Winiła swoją matkę. Zastanawiała się, jak wyglądałoby życie jej miłego, spokojnego ojca, gdyby poślubił osobę mniej wymagającą niż Carmen Valos z Bayonne. Młoda Loren zareagowała na tę tragedię tak, jak można było oczekiwać. Zbuntowała się przeciwko całemu światu. Zaczęła pić, palić, zadawać się z nieodpowiednim towarzystwem i sypiać z kim popadnie. Loren uważała, że to potworna niesprawiedliwość, iż chłopcy mający liczne kontakty seksualne są podziwiani, podczas gdy robiące to samo dziewczyny są uważane za głupie zdziry. Prawda wyglądała jednak tak. Chociaż Loren niechętnie to przyznawała, że pomimo wszystkich feministycznych usprawiedliwień doskonale zdawała sobie sprawę z tego, iż częstotliwość jej kontaktów seksualnych jest ściśle związana z poczuciem własnej wartości. Kiedy jej samoocena była niska, rósł współczynnik uległości. Z mężczyznami było chyba inaczej, a jeśli nie, lepiej to ukrywali. Matka Katrin przełamała impas. Miło cię widzieć, Loren. Też się cieszę, powiedziała ostrożnie Loren, co było zupełnie nie w jej stylu. Rany, co dalej? Czy znów zacznie ogryzać paznokcie? Prokurator Steinberg mówił, że chce pani ze mną porozmawiać. Możemy usiąść? Loren wzruszyła ramionami. Jak pani chce, usiadły. Loren założyła ręce na piersi i wyciągnęła się na krześle. Założyła nogę na nogę. Przypomniała sobie, że ma w ustach gumę do rzucia. Ściągnięta twarz matki Katrin wyrażała dezaprobatę. Loren przekornie zaczęła energicznie poruszać szczękami, tak że dyskretne rzucie zaczęło przypominać zaciekłe przeżuwanie. — Zechce mi pani wyjaśnić, o co chodzi? — To bardzo delikatna sytuacja — zaczęła matka Katrin. — Wymaga... Uniosła oczy ku niebu, jakby prosiła wielkiego szefa o pomoc. — Delikatności? — podtrzymała Loren. — Tak, delikatności.
— Dobrze — powiedziała Loren, przeciągając to słowo. — Chodzi o te zakonnice z powiększonymi cyckami, prawda? —
Matka Katrin zamknęła oczy i znów je otworzyła. — Tak, sądzę jednak, że czegoś nie zauważasz.
— Czego?
— Straciłyśmy wspaniałą nauczycielkę.
— Czyli siostrę Mary Rose — odparła Loren, myśląc — naszą Madonnę z wielkim cycem.
— Tak. — Czy sądzi pani, że umarła z przyczyn naturalnych? — zapytała Loren. — Tak, tak uważam.
— A zatem?
— Bardzo trudno mi o tym mówić, ale chciałabym pomóc.
Zawsze byłaś dobrą dziewczyną, Loren.
Nie, byłam wrzodem na tyłku. Matka Katrin zdołała powstrzymać uśmiech.
No cóż, tak, to też.
Loren odpowiedziała takim samym uśmiechem.
Są różne rodzaje trudnych dzieci, kontynuowała matka Katrin. Byłaś zbuntowana, owszem, ale zawsze miałaś dobre serce. Nigdy nie postępowałaś okrutnie wobec innych. Dla mnie to zawsze było kluczową cechą. Często pakowałaś się w kłopoty, ponieważ ujmowałaś się za kimś słabszym. Loren pochyliła się i zrobiła coś, co ją samą zdziwiło.